Infolinia.net.
Za 20 minut godzina 6. Łukasz Jankowski, witam w ostatnim akordzie dzisiejszego popołudnia wnet. W studio Gabriel Janowski, były minister rolnictwa, rolnik, działacz związków zawodowych, rolników indywidualnych, NSZZ Solidarność. Dzień dobry, panie ministrze.
Kłaniam się pięknie.
I poseł kilku kadencji, że nie powiedzieć wielu kadencji. To co, zacznijmy może od Brukseli, bo to ciekawe. Wczoraj przed Europarlamentem występował nasz komisarz, jak zwykło mówić, Prawo i Sprawiedliwość, czyli pan komisarz Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, mówiąc, że rolnictwo, przedstawiał plan, bo jest komisarzem od rolnictwa, powiedział, że rolnictwo musi być bardziej ekologiczne i że trzeba odejść od antybiotyków, nawozów sztucznych, pestycydów i od takiej przemysłowej hodowli zwierząt, chociażby trzody chlewnej. Dobry kierunek?
Kierunek dobry. Może dla słuchaczy krótko powiem, jak się kształtowała w ogóle polityka rolna, wspólna polityka rolna od zarania, to znaczy od 1957 roku, kiedy powstała ówczesna EWG.
Oho, nie wiem, czy mamy czas.
Ale to
panie.
Bardzo krótko powiem. Pierwszy etap to było powiększyć gospodarstwa, zwiększyć efektywność, plony. Drugi to było zapewnić rolnikom odpowiednie dochody. To spowodowało rozwój bardzo duży żywności, nie tyle zaniechano, ile ograniczono ten sposób wspierania rolnictwa na rzecz, nazwijmy to, innych czynników, tak jak jakość, ochrona środowiska i tak dalej, i tak dalej. I pan Janusz Wojciechowski, komisarz, generalnie w moim przekonaniu ukazuje prawidłowy trend, jaki powinno podlegać europejskie, a w tym i polskie rolnictwo. To znaczy, ja to ogłosiłem już od dawna jeszcze jako minister, prawda, ale od 5 lat robię taki program Polska Jakość Żywności, PQF, skrót z angielskiego, Polish Quality Food. Dlaczego? Bo obecna żywność na zachodzie, ale również w Polsce jest, mówiąc tak obrazowo, przesycona chemią. I to skutkuje chorobami innymi, prawda, dolegliwościami. I to ma wielki wpływ, jak powiadam, na zdrowie człowieka. I pan Wojciechowski też o tym mówi właśnie, że trzeba ograniczyć przemysłowe formy produkcji żywności. Absolutnie tak.
Ja mu tak puścił oko, bo to nie powiedział wprost, ale w takim elaboracie wysłanym przed wystąpieniem Janusz Wojciechowski takie dane na przykład wyłuścił, ile jest hodowanych świń na 100 hektarów użytków rolnych. I tak, w Holandii to jest 690 świń, w Belgii 452, w Danii 483, podczas gdy w Polsce 68, a we Francji 43.
I dzięki Bogu, dlatego że właśnie ta olbrzymia, prawda, liczba zwierząt na hektar powoduje, że ten hektar przysłowiowy nie jest zdolny przerobić tego, co świnie, że tak powiem, prawda, produkują. A więc przede wszystkim jest to gnojowica, która później jest używana do nawożenia pól. Oczywiście to jest, powiedziałbym, substancja, jeśli tak można powiedzieć, bardzo, bardzo z punktu widzenia wzrostu rośliny, człowieka i tak dalej, bardzo niedobra. I krótko mówiąc, im mniej będzie obsady na hektar, tym produkcja, a ja używam słowa wytwarzanie żywności, będzie bardziej naturalne.
Że to uderzy w czyjeś interesy, no bo ktoś zarabia na tych wielkich przemysłowych fermach w Belgii, w Holandii. To są duże interesy wbrew pozorom.
Tak, ale tu podam przykład. 3% rolników generalnie w Unii, a nawet 3,1, ma ponad połowę areału. Prawda? To jest dysproporcja olbrzymia. Dzisiaj ziemia na zachodzie, ale i w Polsce przestała być elementem czy do wytwarzania żywności, a stała się po prostu inwestycją. I za tym idą również wielkie koncerny przetwarzające żywność. A ta żywność, powiadam jeszcze raz, jest nasycona do granic możliwości chemią. Sztuczne konserwanty, sztuczne barwniki, a nawet sztuczne smaki. Przecież to jest wbrew naturze, bo można chemią to załatwić, tylko że metabolizm, prawda, nie da sobie z tym rady, bo człowiek był przyzwyczajony od tysięcy lat na normalne żywienie, a tu naraz coś ekstraordynaryjnego, bardzo szkodliwego.
To panie ministrze, w studiu Gabriel Janowski, były minister rolnictwa, działacz Solidarności Rolników Indywidualnych. Panie pośle, panie ministrze, jaki budżet powinien być zatem tej nowej perspektywy, tak żeby dowartościować te mniejsze gospodarstwa? Była taka propozycja Prawa i Sprawiedliwości w kampanii wyborczej, żeby były dopłaty do świń i do krów, o ile są hodowane naturalnie, o ile krowa jest na pastwisku, a świnia nie jest na ruszcie, tylko jest na naturalnej ściółce.
Może warto przypomnieć, że w 1957 roku i w kolejnych latach Unia Europejska przeznaczała 75% budżetu ogólnego na rolnictwo. I bardzo słusznie, bo głodne narody po wojnie, nazwijmy, musiały mieć odpowiednią, powiedziałbym, ilość żywności, żeby móc normalnie egzystować. I to był trend bardzo trafny. To się później zmniejszało. Dzisiaj to jest niewiele ponad 50%, a inni powiadają, że jeszcze mniej. I część tych znaczących środków, i to jest według mnie największy, przepraszam za to słowo, może przekręt to nie jest, ale nam mówi o wielkiej nieprawidłowości. 75% tego funduszu idzie na dopłaty bezpośrednie, to znaczy do areału. Im masz większe gospodarstwo, tym więcej pieniędzy otrzymujesz. A jeżeli dużo pieniędzy otrzymuję, to już nie jestem zainteresowany dochodami z uprawy tej ziemi. I to jest według mnie bardzo szkodliwy trend, bo tylko 25% przeznaczane jest na tak zwany drugi filar, czyli na inne rozwiązania dotyczące rolnictwa, na przykład na wspierania ekologicznych, prawda, upraw, na jakieś zazielenienie. A teraz ten fundusz, czy budżet ma również rolniczy, ma również zasilić środki na, nazwijmy to, stabilizację klimatu, jeśli tak można powiedzieć. I dopóki nie odejdzie się od tego marnotrawienia środków na wspieranie wielkich gospodarstw, to będzie bardzo, bardzo niedobrze. O, tutaj dzwonią i mówią prawdziwie, że tak to jest słuszne.
To może nie odbierajmy, panie ministrze, tak, na antenie, bo tak, to może nie odbieramy. Najlepszy pomysł. Panie pośle, a z drugiej strony mamy klimat, bo pan minister o tym wspomniał, że okej, mamy z jednej strony pieniądze na gospodarkę rolną, na rolnictwo, one są połączone z klimatem. Wiele osób mówi, trzeba bardzo mocno ograniczać produkcję rolną, żeby uratować planetę.
To jest najnowszy trend. To znaczy, ja nie powiedział, że ograniczać rolnictwo. Ograniczać te...
Że tu mówi się o produkcji mięsnej. To jest teraz bardzo modne, żeby mówić, trzeba nie jeść mięsa, żeby mniej go produkować, bo to jest szkodliwe dla przyrody.
Szkodliwe jest wtedy, jeżeli to ma formę właśnie przemysłowej produkcji, gdzie krowy są cały czas, prawda, tak zwany chów alkierzowy, na tych rusztach często sobie łamią nogi, nie mówiąc już o stresie, jaki przeżywają, kiedy nie mogą się normalnie położyć i odpoczywać, bo tam wszystko jest nienaturalne. I to trzeba ograniczać. Absolutnie tak. To samo z chowem świń, prawda, gdzie te wielkie ilości, nazwijmy, cieczy, prawda, trującej, gromadzona jest ta gnojowica w lagunach, później rozwożona po polach, ona generalnie szkodzi. Gdyby były obory, tak zwane głębokie, czyli krowy sobie leżą na ściółce, świniaki biegają, prawda, szczęśliwe też po tej ściółce. Ja widziałem takie gospodarstwo niedawno koło Kurnika w Poznańskim, gdzie właściciel miał chów świń i proszę mi wierzyć, że pierwszy raz widziałem szczęśliwe, nazwałem świnie. Tam ściółka była 1,30 m, prawda? I one sobie biegały, ryły. No po prostu widać było, że są szczęśliwe. No
tylko, że to jest mniej dochodowe. Że takie mięso z takiej świni i mleko takiej krowy na półce w sklepie pewnie będzie droższe.
Może trochę na początku tak, gdzie ci właśnie rolnicy muszą odchodzić od tych przemysłowych form na naturalne, ale po to są fundusze unijne, prawda? Ale gdybyśmy je przekierowali na te gospodarstwa, o których tutaj mówimy, no to wielkie larum podniosą ci obszarnicy. Proszę zauważyć, że największym beneficjentem dopłat była królowa angielska, prawda? Bo miała największe połacie ziemi.
A to trzeba zmienić, te dopłaty do hektara, albo
absolutnie
je uciąć
tak,
pewnym...
Absolutnie tak. uprawiasz.
Ale wszystkim, czy?
No co znaczy wszystkim? Powyżej pewnej granicy powinno się to zlikwidować. No
300,
ja miałem takie przypadki.
200 hektarów.
Nie. W Polsce 1000? Centralnej 50, na zachodzie 100, prawda, to jest maks. Przecież my zatraciliśmy zdrowy rozsądek, prowadząc do nadmiernej koncentracji ziemi. To jest fałszywy kierunek, bo koncentracja oznacza przemysłowe formy uprawy, przetwórstwa i tak dalej. No, dzisiaj są monokultury soi czy kukurydzy. Co to oznacza? To oznacza totalne wyjałowienie gleby. Tam nie ma życia biologicznego. I to skutkuje tym, że się daje duże ilości nawozów, żeby no niby dostarczyć tej roślinie. Roślina jest w stanie tylko pochłonąć czy przyjąć, pobrać tylko to, co jej mniej więcej odpowiada. Zazwyczaj to jest trochę więcej niż, bo ona ma tak skoncentrowane, prawda, te środki, a pozostała część spływa do wód. Przecież te dzisiaj wody są naprawdę zatrute i nie nadają się często do picia, do użytku.
I tu pan minister sam wywołał bardzo sprawnie ostatni temat naszej rozmowy, czyli właśnie kwestia wody i suszy. Czy pan minister jako rolnik także pamięta kiedyś zimę bez śniegu na Mazowszu?
To znaczy w latach 60. pamiętam, był taki rok, że mój tata orał w styczniu, ale później trochę przybyło śniegu. Natomiast tak bezśnieżnej zimy to ja nie pamiętam.
I rzeczy... suchej, bo wszyscy mówią, że jest nie tylko nie ma śniegu, ale jest i sucho.
Ale
jak
rzeczywiście
pieprz.
Polska dzisiaj ma zasoby wody mniejsze niż Egipt. W Europie jesteśmy na szarym końcu. Poprzez lata zaniedbań, bo na przykład za tak zwanej komuny robiono meliorację, ale to było jednostronne działanie, drenaż. Natomiast melioracja, czyli ulepszenie gleby, polega na tym, żeby również w okresie potrzeby nawadniać, a więc muszą być zastawki odpowiednie, zbiorniki retencyjne i tak dalej, i tak dalej. No a przez ostatnie 30 lat to już totalnie zaniedbano, bo nawet nie ma spółek wodnych, które dawniej pilnowały, czy prawda, w jakiś sposób pielęgnowały, czy dbały o te meliorację, czy...
Eksperci mówią, że kiedyś susza w polskim rolnictwie przychodziła w czerwcu, w lipcu, w sierpniu. Teraz mamy suszę w lutym.
No tak.
Taką ale, agronomiczną suszę.
Tak, ale właśnie rośliny potrzebują odpowiedniej wilgoci, kiedy je się wysiewa. Na przykład buraki w marcu, prawda? Jeżeli przez jakiś czas nie będzie dość ziemia, gleba zasobna w wodę, to te rośliny nie wzejdą. Nawet to przesuszenie powoduje tak zwane, nawet to są takie, prawda, przez wiatr porywane pyłki gleby, takie burze piaskowe, prawda. To również ma negatywny wpływ na wzrost roślin. I dopóki, tu posłużę się tym przykładem, dopóki, prawda, burak nie zakryje, że tak powiem, tego rzędu, w którym rośnie, prawda, to potrzebuje wody. Później już on sobie trochę radzi, bo jest mniejsze parowanie, znaczy chroni tą wodę. Krótko mówiąc, my, Polska w tej chwili jest nieprzygotowana do wyzwań, jakie stoją na okoliczność suszy i braku
wody. Rząd zdaje sobie sprawę, po pierwsze, z problemu, a nawet jeżeli sobie zdaje, to czy podjął realne działania, żeby w tej... To już jest kryzysowa sytuacja.
Nie,
czy
minister rolnictwa
to jest kryzys,
rozumie
jest nie
ten
kryzys?
Problem, natomiast w innym, powiedziałbym, ministerstwie jest woda. I nie wiem, czy tamci urzędnicy, prawda, dyrektorzy...
W Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, bo tak się to ministerstwo nazywa,
no
które ma zasoby wodne.
Ona ma dużo, powiedziałbym, celów do wykonywania i nie wiadomo, czy odpowiednie środki i czas zostanie poświęcony na prawdziwie meliorację gleby.
A może to nie jest kwestia tylko państwa, ale także rolników. Może mamy taką świadomość wśród rolników, że rolnik, czy mu się urodzi, czy mu się nie urodzi, to będzie czekał na dotacje z państwa i nawet woli nie ruszać się z domu,
nie
robić melioracji,
nie
nawadniać i tylko potem przyjść we wrześniu do polityka, zapłać mi, bo mi się nie obrodziło na polu, bo
susza
była.
Na pewno są takie przypadki, że mimo włożonej pracy, środków, rolnik nie uzyskuje plonów, czyli musi do uprawy dołożyć. I tutaj rekompensata w jakiś sposób jest zasadna. Natomiast trzeba wszystko robić, żeby po pierwsze nie...
Bo to też państwo wszystkiego nie zrobi. Czy państwo nie wykopie oczka wodnego dla rolnika
państwo
na jego
nie wykopie, ale
polu.
Państwo jest po to,
to jest
żeby odpowiednim prawem czyli ustawoda odpowiednimi ustawami. To ustawami czy rozporządzeniami z jednej strony, z drugiej strony państwo musi podjąć pewne działania organizacyjne, no i finansowe. I ta triada jest niezbędna do tego, żeby panować nad światem tym materialnym, prawda? Bo nie mówię tu już o świecie duchowym, bo chcę powiedzieć, te wielkie gospodarstwa i przetwórnie kierują się głównie zyskiem, a nie dobrem konsumentów. I tu musi nastąpić, przepraszam za to słowo, bunt konsumentów, którzy powiedzą dość trucia. No bo jeżeli ja idę po ulicy, przepraszam, i widzę co trzecią dziewczynę ponad gabarytem, ponad gabarytową, u panów to samo jest. No przepraszam bardzo, dokąd my idziemy?
Chyba nie w tym studio. W studiu popołudnia wiatr wszyscy są w pełni gabarytowi, a nawet trochę zaszczupli. Panie ministrze, ostatnie słowo jakie będzie w tej rozmowie?
W tej rozmowie?
Apel.
Apel. Szczęść Boże Polsce, szczęść Boże rolnikom, a wszystkich innych namawiam, żeby potraktowali bardzo, bardzo, bardzo uważnie to, o czym mówiliśmy. Bo to konsumenci zdecydują, czy będą mieli zdrowie, czy też nie.
Dlatego trzeba wybierać żywność ze znakiem polskiej jakości żywności.
Tak jest, więc bardzo krótko powiem, że 5 lat temu podjąłem taki autorski program PQF, Polish Quality Food, Polska Jakość Żywności, jako miara najwyższej jakości żywności. Dlatego, że tylko to jest jedyna droga dla polskiego rolnictwa. Inaczej rozwijające się rolnictwo na Ukrainie, w Rosji. Chcę powiedzieć, że Rosjanie posadzili 180 milionów drzew, czyli każdy Rosjanin ma drzewo i parę gałęzi jeszcze. Rosja określiła się strefą bez GMO. Ukraina w ubiegłym roku miała 28 milionów ton zboża nadwyżki. Rosja, która kupowała od Białorusi cukier, dzisiaj sama już jest, ma już nadwyżki. I dlatego Polska może tylko być znaczącym, powiedziałbym, partnerem, pod warunkiem, że będzie wytwarzała żywność najwyższej jakości. I chcę powiedzieć, że pan minister niejako dostrzegł te moje, nasze działania. Wspólnie powołaliśmy zespół, który pracuje nad tym. Opracowaliśmy kryteria dla miodu, mleka, mięsa. Robimy teraz owoce, warzywa i kolejne branże. Także wszystkich konsumentów proszę, żeby wieczorem, kiedy się modlą, cząstkę, że tak powiem, swojego kontaktu z Bogiem przeznaczyli na dobro Polski.
Powiedział Gabriel Janowski. Dziękuję bardzo panie ministrze i do zobaczenia. I dziękuję także Jaśminie Nowak za wydawanie, Janowi Dudzińskiemu za realizację. Dziękuję bardzo gorąco również za muzykę także. I państwu dziękuję za uwagę. Za chwilę studio Radio Solidarność.
Popołudnie w net.